Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wieczorne nabożeństwo majowe w ogrodach watykańskich kończy miesiąc maryjny.
Kardynał Nycz upomniał się w Brukseli o wolność sumienia w krajach arabskich.
Kościół w Afryce uczy się autonomii ekonomicznej.
31 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Ostatni dzień miesiąca maryjnego, Benedykt XVI uczci zgodnie z tradycją w Grocie Lurdzkiej w ogrodach watykańskich. Jak co roku w święto Nawiedzenia Matki Bożej dotrze tam wieczorem procesja różańcowa ze świecami pod przewodnictwem kardynała Angelo Comastriego, papieskiego wikariusza generalnego na obszar Watykanu i archipresbitera Bazyliki Świętego Piotra. Przy samej grocie do wiernych dołączy papież, który wygłosi przemówienie i udzieli błogosławieństwa. Nabożeństwo majowe rozpocznie się o godzinie 20.
Demokracja i prawa człowieka w wielu krajach, w których dominuje islam, nie są w pełni gwarantowane. Chodzi przy tym nie tylko o mieszkających tam chrześcijan, ale o wszystkich obywateli. Zwrócił na to uwagę w Brukseli kardynał Kazimierz Nycz. W stolicy Belgii arcybiskup warszawski uczestniczył wczoraj w 7. dorocznym spotkaniu europejskich zwierzchników różnych religii z liderami instytucji unijnych.
Około 20 obecnych na nim osobistości religijnych to przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, judaizmu, islamu i buddyzmu. Z hierarchów katolickich był m.in. kardynał Reinhard Marx z Monachium. Instytucje jednoczącej się Europy reprezentowali trzej przewodniczący: Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, Komisji Europejskiej José Barroso oraz Europarlamentu Jerzy Buzek. Tematyka spotkania wiązała się z tak zwaną wiosną arabską, zwłaszcza w Afryce Północnej.
Kardynał Nycz przypomniał, że w pewnych krajach islamskich niemuzułmanie mają szczególnie niską pozycję społeczną. Wprawdzie powszechnie przyznaje się im wolność kultu, to jednak brakuje wolności sumienia. Do tego rośnie liczba zamachów na chrześcijan, co związane jest z narastaniem fundamentalizmu. Purpurat podkreślił, że chrześcijanie są naturalnymi sprzymierzeńcami wszystkich, którzy kochają wolność. Pochodzę z Polski, kraju, który w swych dziejach głęboko doznał braku wolności i za jej odzyskanie zapłacił wysoką cenę, powiedział arcybiskup. Arabską wiosnę skojarzyliśmy od razu z naszymi własnymi doświadczeniami, przede wszystkim z lat 80. Metropolita warszawski podkreślił centralną rolę, jaką w przejściu do wolności od jej braku i do demokracji od łamania praw człowieka odegrała u nas religia. Zaapelował o zapewnienie autentycznej wolności religijnej we wszystkich jej aspektach.
Nietypowym nabożeństwem majowym zakończyli miesiąc maryjny chrześcijanie Kirkuku, modląc się razem z wyznawcami islamu. W tym mieście, na dotkniętej ostatnio krwawą przemocą północy Iraku, zaprosił muzułmanów do wspólnej modlitwy tamtejszy arcybiskup chaldejski Luis Sacco.
W katedrze obrządku chaldejskiego katolicki diakon odczytał opis zwiastowania z Ewangelii Łukasza, a jeden z imamów surę Koranu Mariam poświęconą Matce Jezusa. Islam otacza Maryję szacunkiem, choć nie uważa jej za Matkę Bożą, nie uznając bóstwa Chrystusa. Kobiety obu religii odmówiły modlitwę do Maryi w czterech tamtejszych językach – arabskim, kurdyjskim, turkmeńskim i chaldejskim. Zwierzchnicy religijni wypuścili na znak pokoju gołębie. W spotkaniu wzięły udział rodziny dwóch ofiar terroryzmu, zamordowanych w Kirkuku w połowie maja. Chrześcijanina porwanego z żądaniem wygórowanego okupu i muzułmańskiego policjanta. Terror związany tak z islamskim fundamentalizmem, jak i z przestępczością nasila się ostatnio na północy Iraku. W pobliskim Mosulu zamordowano wczoraj chrześcijanina wyznania syryjsko-prawosławnego, ojca czworga dzieci. Arcybiskup Sacco, inicjator dzisiejszego nabożeństwa w Kirkuku, zaapelował o zaprzestanie przemocy i dopuszczenie chrześcijan do udziału w budowaniu życia społecznego.
Po fali medialnych ataków na kościół w Zambii, biskupi tego kraju apelują do wiernych o przyjęcie postawy spokoju i pojednania wobec szerzących się prowokacji. Specjalny list w tej sprawie, sygnowany przez przewodniczącego episkopatu, będzie czytany w zambijskich świątyniach 5 czerwca. Biskup George Lungu zdecydowanie odcina się w nim od podnoszonych oskarżeń o mieszanie się Kościoła do polityki i popieranie przed wyborami tylko jednego z kandydatów, a także o wspieranie homoseksualistów. Przypominając jednoznaczne stanowisko Kościoła w tej sprawie, biskupi zauważają, że w zambijskich mediach toczy się obecnie ostra kampania mająca na celu zdyskredytowanie chrześcijaństwa.
Kościół w Kamerunie stawia pierwsze kroki w kierunku samodzielności finansowej. W tym kontekście tamtejszy episkopat przypomina, że nie można w nieskończoność wyciągać ręki po pomoc, ale należy samemu znaleźć środki na finansowanie prowadzonych projektów. Jako prosty przykład wskazano budowę nowych kaplic, które do tej pory powstawały głównie ze środków zagranicznych. Biskupi przypominają jednak, że to przyzwyczajenie czas zmienić i bardziej angażować lokalne wspólnoty.
Ordynariusz diecezji Dume Abongbang, biskup Jan Ozga, podkreśla, że to, co się dokonuje obecnie w kościele Kamerunu, pokazuje, że wszedł on w kolejny etap swego rozwoju.
Dziś jesteśmy po 110 latach funkcjonowania kościoła kameruńskiego i jednym z tematów konferencji episkopatu Kamerunu było pytanie, jak rozpocząć nowy etap funkcjonowania kościoła w Kamerunie. Były bardzo różne propozycje stworzenia zakładów produkujących lekarstwa, jeszcze inne. I w czasie tej refleksji przedstawiłem wizję pastoralną, która polega na tym, że jako tutaj ojcowie kościoła w Kamerunie zgłosimy się do chrześcijan w Kamerunie z prośbą o podtrzymanie ewangelizacji, misji ewangelizacyjnej kościoła w Kamerunie poprzez ich ofiary. Zaproponowaliśmy bardzo taką symboliczną ofiarę 100 franków, czyli to jest 1/6 euro. Odpowiedź z kościoła diecezji Dume Abongbang, gdzie mogę powiedzieć, jest dla mnie rewelacyjna. Po raz pierwszy w życiu, w ciągu jednej niedzieli, na wszystkich właśnie tutaj parafiach zebraliśmy 1 203 000 franków CFA. Daje to około 2000 euro. Dla mnie najważniejsze było jedna rzecz. Rozpocząć proces, gdzie cały Kościół kameruński scali się w tej trosce o ewangelizację. Dobrze następnie zagospodarować te pieniądze, któreśmy otrzymali.
Biskup Ozga jest przekonany o tym, że to zasadniczy krok w kierunku samofinansowania całej działalności ewangelizacyjnej Kościoła w Kamerunie ze składek wiernych. Na początek zbierane one będą w każdą piątą niedzielę Wielkiego Postu.
Autorskim pomysłem kameruńskiego kościoła jest partnerstwo między tamtejszymi diecezjami. Chodzi o to, by dzielić się wypracowanym na własnym terenie doświadczeniem duszpasterskim i samemu korzystać z dobrych rozwiązań wypracowanych przez innych. Diecezja Dume Abongbang rozpoczęła projekt partnerski z archidiecezją Douala. Pierwsze wspólne działania obejmą formację katechistów i księży oraz zapoznawanie świeckich z katolicką nauką społeczną.
Nietypowy przebieg miało tegoroczne posiedzenie episkopatu Kongo-Brazzaville. Do 7 biskupów i nuncjusza dołączyli bowiem tym razem świeccy. To właśnie ich misji były poświęcone obrady. W komunikacie końcowym podkreślono, że mają być oni prorokami w polityce, kulturze i życiu społecznym. Biskupi zaapelowali też do kongijskich polityków, by w większej mierze respektowali dobro wspólne. Natomiast w czasie niedzielnej mszy wieńczącej obrady episkopat Kongo-Brazzaville dziękował za beatyfikację Jana Pawła II.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Prześladowania chrześcijan to nie odosobnione przypadki, lecz nasilająca się tendencja. Domagamy się skutecznej ochrony, czytamy w dokumencie Patriarchatu Moskiewskiego. W obronie prześladowanych wyznawców Chrystusa stanął wczoraj święty synod rosyjskiego prawosławia, który obradował w Petersburgu. Członkowie synodu żądają od wspólnoty międzynarodowej wypracowania skutecznych mechanizmów obrony.
Chrześcijanie są prześladowani, stają się ofiarami nietolerancji i dyskryminacji w najróżniejszych formach. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym wczoraj wieczorem przez służbę informacyjną Patriarchatu Moskiewskiego. Uczestnicy synodu przypomnieli niedawne wydarzenia w egipskiej Gizie, kiedy w masowych rozruchach podpalono świątynie chrześcijańskie, wskutek czego śmierć ponieśli chrześcijanie koptyjscy. Było to jedno z wielu ogniw łańcucha prześladowań na całym świecie, zaznaczyli ojcowie synodu. Podkreślili, że prześladowań chrześcijan nie można już traktować jako oddzielnych incydentów, gdyż mają one charakter stale nasilającej się tendencji w niektórych rejonach świata. Bywają również wypadki surowych wyroków sądowych, w tym kary śmierci za bluźnierstwa. Bluźnierstwami w tych wypadkach określano publiczne wyznawanie wiary w Chrystusa. Ojcowie synodu wezwali społeczność międzynarodową, zwierzchników religijnych do wypracowania powszechnie stosowanego i skutecznego mechanizmu obrony chrześcijan i wspólnot chrześcijańskich. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Ruch Focolari świętuje 20-lecie jednego z najbardziej oryginalnych pomysłów swej założycielki Chiary Lubich. Rzecz jest o tyle nietypowa, że dotyczy gospodarki. Po upadku komunizmu Lubich zaproponowała powstanie przedsiębiorstw, których celem nie będzie rozwijanie kapitału, lecz szeroko pojęte dobro wspólne. Dochód takich przedsiębiorstw dzieli się na 3 równe części i przeznacza odpowiednio na rozwój firmy, pomoc ubogim i promocję kulturalną.
W ubiegłą niedzielę w São Paulo w Brazylii odbył się międzynarodowy kongres poświęcony funkcjonowaniu firm, które zastosowały model zaproponowany przez Chiarę Lubich. Jest ich w sumie 800. Zgodnie z tradycją ruchu Focolari zaproszono też przedstawicieli różnych religii i środowisk społecznych. W tym kontekście mówiono o aktualnej sytuacji gospodarki na świecie. O wprowadzenie w dyskusję poproszono byłego szefa Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju, profesora Rubensa Recupero.
Brazylijski ekonomista zauważył, że dochodzi dziś do radykalnej reorganizacji światowej gospodarki. Kraje najbogatsze uwikłały się w kryzys. Coraz większe znaczenie zyskują natomiast nowe potęgi gospodarcze, do których zaliczył on Chiny, Indie, Brazylię, Meksyk i Turcję. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast postępująca dominacja świata finansowego nad gospodarką, poza wszelką kontrolą ze strony społeczeństwa.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił w Krakowie kaplicę imienia błogosławionego Jana Pawła II. Znajduje się ona w piwnicach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy Franciszkańskiej 1. Jak mówił rektor uczelni, ksiądz doktor habilitowany Władysław Zuziak, poświęcenie kaplicy to wielka radość dla społeczności akademickiej.
Myślę, że opatrzność tak sprawiła i cudowna zbieżność, że miesiąc po beatyfikacji mogliśmy dzisiaj tutaj wraz z profesorami, studentami być świadkami tej pięknej uroczystości. Kaplica jest u fundamentów, fizycznie u fundamentów uczelni, tak w tym sensie duchowym. Zaczynamy od modlitwy, od tej więzi z Bogiem, po to, żeby budować wielkie dzieła.
W uniwersyteckiej kaplicy znajdować się będą relikwie Jana Pawła II. Jest to skrawek szaty z kroplą krwi błogosławionego. Przed Dniem Dziecka członkowie Zespołu do Spraw Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski wystosowali apel do posłów i senatorów o troskę o dzieci w Polsce. W liście otwartym wymieniają problemy i wskazują na konkretne, konieczne rozwiązania. Do problemów zaliczają m.in. ubóstwo dużej części polskich rodzin, głównie na skutek niskich płac lub bezrobocia. Sygnatariusze podkreślają, że w Polsce istnieją problemy z polityką rodzinną, w szczególności wobec rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej. Uratowanie i rozwinięcie systemu świadczeń rodzinnych jest niezwykle ważne ze względu na wysoki stopień ubóstwa polskich dzieci, najwyższy w Unii Europejskiej. W tej sytuacji przywrócenie świadczeń rodzinnych dzieciom, które utraciły je w ostatnich latach, jest głęboko uzasadnione. Aby to osiągnąć, powinien wzrosnąć próg uprawniający do świadczeń rodzinnych, a także niektóre dodatki, w tym szczególnie dodatek związany z wielodzietnością.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.